Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W historii, jakiej nie znacie, przybliżymy sobie, przypomnimy sobie i z powrotem zakochamy się, mam nadzieję, w postaci Tadeusza Kościuszki. Dzisiaj naszym gościem jest prezes Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, profesor UAM, pracownik Wydziału Historycznego, profesor Bartosz Korzeniewski.
Dobry wieczór.
Dlaczego Kościuszko tak bardzo zapadł panu w serce, że teraz z cyklem wykładów jedzie pan właściwie po całej Polsce, żeby o Kościuszce mówić?
Powody są osobiste, o czym od razu pozwolę sobie powiedzieć, ponieważ pierwszą książkę, jaką przeczytałem w życiu, w wieku 9 lat, to była książka o Kościuszce, pochodząca z 909 roku, wydana we Lwowie, którą mi sąsiadka przyniosła z biblioteki swojego dziadka. No i tak jak już przeczytałem, tak zakochałem się, że tak powiem, w micie Kościuszki i tak mi to zostało. I teraz po wielu, wielu latach powracam do tego tematu jako badacz pamięci, realizując projekt, którego efektem między innymi będzie opracowanie pierwszej w Polsce monografii pamięci o Kościuszce, nie życiorysu Kościuszki, tylko dziejów pamięci, upamiętnień.
Ten mit brzmi trochę niepokojąco. Czyżbyśmy bardziej wierzyli w Kościuszkę, w stworzony wizerunek jego, niż to, co kryje się tak naprawdę za tą postacią i za jej dokonaniami?
Rozumiem mit w sensie nieoceniającym. Często myślimy, że jeśli mit, to już nieprawda. Natomiast w dziedzinie, którą się zajmuję, czyli pamięci zbiorowej, w zasadzie wszystkie nasze zbiorowe doświadczenia, wyobrażenia przeszłości, a pamięć zbiorowa jest zbiorem wyobrażenia przeszłości, wszystkie one są mniej lub bardziej zmitologizowane, w tym sensie, że nie jest to historia faktograficzna, potwierdzona przez świadków, przez dokumenty, pisana przez historyków, gdzie jest ważne, żeby dokładnie odwzorowywać to, co było. Natomiast w pamięci właśnie możemy sobie pozwolić na w sposób, nie tylko możemy sobie pozwolić, ale jesteśmy skazani na mitologizację w tym sensie, że pamięć ewoluuje i pamięć o postaci, która zmarła 200 lat temu, nie możemy oczekiwać, że będzie to pamięć odwzorowująca rzeczywiste jej życie. Zresztą byłoby to mało ciekawe. To, co mnie trzyma przy zagadnieniu pamięci zbiorowej od 15 lat jako badacza, jest właśnie dynamiczna natura pamięci zbiorowej, polegająca między innymi na tym, że to, co się w życiu danego bohatera zdarza, później jest tak przetransponowane, że mamy do czynienia już bardziej z mitem, ale nie pejoratywnie rozumianym. Także jeśli mówię mit Kościuszki, to trzeba sobie uświadomić, że jest to pewien wypreparowany życiorys Kościuszki, wypreparowany z pewnego powodu ważnego w czasach upadku, a później braku państwowości polskiej. I może właśnie Kościuszko jest wyjątkowo podatny na tą mitologizację. Dlaczego? Dlatego, że został wybrany właśnie około roku 1792, opromieniony sławą Polaka, wojskowego, inżyniera w zasadzie, który wraca z Ameryki, gdzie zrobił przez te 8 lat dużą karierę, gdzie zasłużył się w walce o wolność i jak to Polacy zarówno teraz, jak i 200 lat temu jednak ta sława z zagranicy działała. Tak? I dalej zgłasza się do polskiego wojska w obronie Konstytucji 3 maja. I przypomnę, dowodzi częścią wojsk, naczelnym dowódcą jest książę Józef Poniatowski, ale on częścią tej armii broniącej konstytucji Polski, ówczesnie istniejącej po pierwszym rozbiorze, okrojonej już, ale broniącej prawa do reform. No i tam zasługuje się dobrymi wynikami, bo nie do końca można powiedzieć, że to było takie pełne zwycięstwo, ale na pewno no, w jednym przypadku to był remis, a w drugim powiedzmy zwycięstwo pod Zieleńcami, pod Dubienką. I w tym momencie zostaje dostrzeżony przez bardzo wpływowe środowisko, środowisko familii, środowisko Czartoryskich, i jakby wybrany, kiedy już upada, kiedy już wojna polsko-rosyjska kończy się przystąpieniem króla do Targowicy, co było wymuszone jakby sytuacją, bo nie mieliśmy w tej wojnie szans, to wtedy właśnie to środowisko jakby obsadza Kościuszkę, tego generała, promienionego tymi dwoma aspektami swojego życia chwalebnymi, w roli przyszłego przywódcy powstania. No bo dochodzą do wniosku, że jedynym już wyjściem na uratowanie Polski po już drugim rozbiorze, które następuje w 1793 roku po tej klęsce, jest właśnie wywołanie powstania zbrojnego. I to właśnie, skąd my to wiemy, że to jest taki moment przełomowy? Dlatego, że w 1792 roku pojawia się mnóstwo, kilkaset, może kilkadziesiąt najpierw, portretów Kościuszki, tak? No bo sobie uświadamy, wtedy 200 lat temu nie było telewizji, nie było internetu, nie było zdjęć, a więc jak można było utrwalać jakiś wizerunek pamięci Polaków, próbować prowadzić to, co nazywamy może polityką historyczną, czy pewną polityką dotyczącą, właśnie potwierdzającą, że dana postać ma być teraz znana szerzej. No, wypadało wtedy zamawiać portrety, tak? A nie była to tania rzecz. Na pewno skromnego generała Kościuszkę, już generała, ale jeszcze skromnego, o czym jeszcze dalej powiem, nie byłoby stać na zamówienie, bo to była droga rzecz. No więc widać, że pewne środowisko już finansuje te portrety, które naprawdę w dużej ilości wychodzą, bo te portrety oczywiście można było później miniaturyzować, tak? I to była taka jakby fotograficzny sposób, i to nie było takie drogie, dlatego były popularne miniatury, ale jeśli chodzi o duże portrety, no to była rzecz droga. I nie, ten wizerunek Kościuszki wcześniej w zasadzie się nie pojawia na obrazach, ale w tym roku właśnie, 1792 i zaraz po, jest masowy wysyp. No więc to nam mówi, badaczom, historykom sztuki, czy badaczom pamięci Kościuszki, że właśnie to jest ten moment, w którym został wybrany. No i później on jest, co trzeba powiedzieć, bo czasami myślimy, że Kościuszko jest postacią taką typowo romantyczną, tak też był kreowany. Ale przypomnę, w zeszłym roku odbyła się bardzo ciekawa wystawa w Krakowie, w Muzeum Historii Krakowa, pod tytułem Rozważny i Romantyczny. Właśnie to ciekawe, rozważny i romantyczny, ponieważ on długo jakby się bronił przed tą rolą przywódcy powstania, ponieważ widział, że nie ma ono szans, że jeszcze nie jest ten czas, że jeszcze nie jest przygotowany. Po tej wojnie w 1792 wyemigrował do Drezna, jak wielu innych patriotycznych Polaków. Podaje się Kościuszko do dymisji, wyjeżdża do Drezna i raz po raz przyjeżdża, przynajmniej najpierw raz, i badać, jak jest to powstanie przygotowane. I okazuje się, że nie jest przygotowane. Odkłada decyzję do kolejnego roku 1794. No i może by tak dłużej odkładał, ale tutaj też czynnik przypadku. Mamy początek powstania Kościuszkiego jako przysięga Kościuszki na rynku pamięci. A tak naprawdę ono się zaczyna wymarszem, wymuszonym wymarszem oddziału generała Madalińskiego parę dni czy parę tygodni wcześniej z Krakowa. Dlaczego? Dlatego, podobnie jak w powstaniu styczniowym, po prostu gdyby on nie wyszedł z tym wojskiem, to idea powstania by się zdekonspirowała, a temu wojsku, tym oddziałom by groziło uwięzienie. Tak? W związku z tym on wychodzi i odchodzi z Krakowa i teraz jest pilna potrzeba, żeby jednak powstanie wybuchło, no bo on tak długo nie mógł maszerować z nimi, tak? A już w sensie zbrojnym ono już wybucha. No i przyjeżdża Kościuszko wtedy już szybko, składa przysięgę, Kraków jest zamknięty, składa przysięgę, no i zaczyna się już i obejmuje jakby te przygotowanie nad całym powstaniem. Ale wracając do natury pamięci o Kościuszku i do tego mitu, to właśnie w tym momencie, dwa lata przed powstaniem, zaczyna się to wpływowe środowisko puławskie, czyli środowisko Czartoryskich, zastanawiać i przedstawiać Kościuszkę, dostosowywać jego życiorys do tej roli, jaką ma odegrać. No więc trzeba było po pierwsze mówić o nim chwalebnie, podkreślać tą rolę idei wolności, tak? Ponieważ sam bohater, to właśnie w pamięci Kościuszki bardzo widać, że same cechy charakteru danej postaci to jest jeszcze mało. Ważne, żeby ona była związana z jakąś ideą ponadczasową, tak? A Kościuszkę trzeba było związać z wolnością, no bo właśnie tego nam wtedy najbardziej brakowało, tak? Już brakowało, a jeszcze za chwilę jeszcze bardziej brakowało, bo już byliśmy całkiem w niewoli. W związku z tym właśnie idealnie się do tego nadawał, bo jednak walczył o wolność Stanów Zjednoczonych. No i tutaj trochę złośliwie powiem, że mało kto wie, a może już nawet prawie nikt, że to też troszkę przypadek, tak? Owszem, czasami historycy nam przypominają, że u początku tego wyjazdu Kościuszki była nieszczęśliwa miłość, ale już do wyższej od siebie, wyżej urodzonej od siebie dziewczyny, no niestety ojciec tej dziewczyny, spojrzawszy na skromne uposażenie finansowe Kościuszki, który niestety stracił szybko ojca, no i niestety ten majątek, który odziedziczył, był ze średniej szlachty, tak? No nie był imponujący, no i niestety Kościuszko podobno dosyć nerwowo na to reagował i tam już w ogóle planował jakieś działania, tą pannę uprowadzającą i tak dalej, no niemniej na wszelki wypadek tatuś postanowił działać pierwszy i Kościuszko musiał wyjechać z Polski, bo inaczej groziłoby, bo był bardzo wpływowy, groziłoby mu, powiedzmy, przykre konsekwencje. No i wtedy Kościuszko, to jest w miarę fakt znany, natomiast no wśród historyków. Natomiast już mało kto pamięta, co ostatnio ze zdziwieniem odkryłem w Krakowie. No odkryłem, no to nie ja odkryłem, tylko po prostu jest to pewna wiedza, której można dojść, że on tak naprawdę zgłaszał się po tej jakby tragedii miłosnej, prywatnej, zgłosił się do wojska, stwierdził, że no gdzie ma iść, no pójdzie do wojska, tak? Wojska polskiego nie było wtedy, tak? W zasadzie takiego, które było szczątką, zresztą w Polsce nie mógł być. No więc się zgłasza do wojska austriackiego. I to już ciekawe, czyli tego, które później było, no przecież Austria uczestniczyła już w pierwszym rozbiorze, tak? To było po pierwszym, no więc, no powiedzmy taki fakt, którego już tak nie chciano podkreślić, zresztą to się nie udaje. On przyjeżdża do Krakowa, a każdy przyjazd do Krakowa Kościuszki jest dobrze opisany. Całość pobytu Kościuszki w Krakowie, co mogę zdziwić słuchaczy, trwała kilkanaście dni, wszystkie pobyty, jakie były. No ale pierwszy właśnie polegał na tym, że został polecony do pewnego, już nie pamiętam nazwiska, do pewnego wpływowego człowieka, który miał mu załatwić właśnie tą posadę w armii austriackiej. Niestety przypadek sprawił, że kiedy Kościuszko dojeżdża, zamieszkał na rynku, jedną noc przenocował, okazuje się, że ów wpływowy człowiek wyjeżdża do Dresna, no więc Kościuszko jedzie za nim do Dresna, tak? No i w końcu nie dochodzi. Ta protekcja była no, niezbyt skuteczna, czy raczej nieskuteczna, no i wtedy Kościuszko wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. To nie świadczy o tym, że on całkiem przypadkiem pojechał, no bo drugą jego myślą było, żeby jednak walczyć o tą wolność, tak? Niemniej, no taki fakt, który powoduje, że omalże wyobraźmy sobie, że wstępuje do wojska austriackiego. No nie jest to jeszcze nic złego, bo przecież w wojsku austriackim zdobywał swe szlify nie kto inny jak Józef Poniatowski właśnie. Także nie byłaby to aż taka tragedia, no ale niemniej jednak chyba by się historia trochę inaczej potoczyła wtedy. W każdym razie ten fakt nie był eksponowany przez Czartoryskich, za to było eksponowane jego chwalebne czyny w Stanach Zjednoczonych, bo rzeczywiście tam głównie jako inżynier, tak, fortyfikator odnosi duże sukcesy i to też pokazuje, że on w dużej mierze był jednak rozważny jako inżynier, bo on dobrze tajemnicę jakby sukcesów, też powiedzmy nie za dużych, bo drobnych, w powstaniu kościuszkowskim i wcześniej w tej wojnie polsko-rosyjskiej polegała na dobrym przygotowaniu terenu bitwy. Po prostu on wiedział, jak sypać umocowania, szańce i tak dalej, wiedział, jak dobrać miejsce do bitwy, ponieważ nauczył się tego 8 lat w praktyce w Stanach Zjednoczonych, a w ogóle miał wykształcenie inżynierskie. Chciał zostać malarzem, studiował w Paryżu dzięki stypendium jakby króla Stanisława Augusta jeszcze zanim wyjechał do Stanów, ale niemniej jednak został inżynierem. No i tutaj miał największe zdolności. Także to tylko jest jeden z przykładów tego, o czym chcę powiedzieć, że ten życiorys jego został jakby spreparowany. Nie tyle, że były to fakty nieprawdziwe, ale fakty wybrane, pasujące do obsadzenia go w roli zbawcy narodu poprzez bycie przywódcą powstania.
Wspominał pan profesor o tym, że był skromnym człowiekiem i obiecał później rozwinąć ten wątek, ale też znalazłam u Feliksa Konecznego taką uwagę, że on po sukcesach w Stanach Zjednoczonych otrzymał też 5-letni żołd i otrzymał spory kawał ziemi, także mógł ze spokojem tam w Stanach Zjednoczonych sobie żyć, a jednak zdecydował się na to, żeby wrócić do Polski.
Najpierw jest skromny, ponieważ Stany Zjednoczone są nowym państwem i nie mają na ten żołd. Później zwracają mu to z oprocentowaniem, tak, z karnymi odsetkami, byśmy powiedzieli. Kiedy? W momencie, kiedy po powstaniu nieudanym, po klęsce pod Maciejowicami, trafia do niewoli, 2 lata jest w Rosji w niewoli, później Katarzyna umiera, caryca cesarzowa, nastaje Paweł I i uwalnia Kościuszka, ale nie za darmo uwalnia. No właśnie, to już się zatrzymajmy na chwilę, bo to jest taki trochę kłopotliwy punkt w jego życiorysie, ale wybrnął z niego chyba znakomicie. Otóż Paweł I składa w więzieniu ofertę Kościuszce uwolnienia. No ale jako cesarz nie może tak po prostu go uwolnić, tylko najpierw musi Kościuszko podpisać papier, który dla człowieka honoru, jakim był Kościuszko, a w zasadzie wtedy tylko ludzie honoru się liczyli, więc dla cara było to też jasne. Podpisanie tego papieru zamyka drogę Kościuszce do końca życia w walce o niepodległość Polski, tak naprawdę. No bo przecież jak Kościuszko coś obiecuje, to musi tego dotrzymać jako człowiek honoru, nawet jak obiecuje carowi. A jeszcze sprytnie, jak to w Rosji, chciałoby się powiedzieć, putinowskie do dzisiaj, to już całe korzenie tego, sprytnie próbuje się go związać, pewnie doradcy cara mu to radzą, mimo że car był bardzo dobrze nastawiony do Kościuszki, no ale musiało się to odbyć w odpowiedni sposób. Związać, tam dostaje nadanie chłopów pańszczyźnianych, kilka tysięcy, tak? Oczywiście dla Kościuszki absolutnie jest to niemożliwe, tak? On jest wrogiem pańszczyzny, no to oferują mu ziemię ogromną. Nie, też Kościuszko też wie, na czym polega tutaj spryt urzędników cara. Nie, to ja poproszę w takim razie pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że on wychodzi z tego więzienia i on musi wrócić do świata zachodniego, tak? Więc no, nie ukrywajmy, że oferta cara, żeby jednak no, zrekompensować, skoro on odmawia tej ziemi, chłopów, no to car mu przekazuje dużą sumę pieniędzy. No i teraz przede wszystkim w tle Kościuszko ma co innego. Troskę o 20 tysięcy Polaków wywiezionych na Syberię, powstańców. No i teraz się zastanawia, jeśli on odmówi, uniesie się honorem, no to pozostanie człowiekiem honorowym, pozostanie w więzieniu, ale pozostaną na Syberii 20 tysięcy jego druhów, towarzyszy i podwładnych, więc się czuje odpowiedzialny. No więc nie waha się długo i podpisuje ten papier, który do końca życia stanowi jego problem, ponieważ jednak ogranicza jego działania, bo na tym papierze pisze, że nigdy więcej nie podniesie ręki, nie zrobi nic przeciwko Rosji. No i wyjeżdża, przyjeżdża do Londynu, tą sumę pieniędzy, która mu była potrzebna na podróż, zużywa, natomiast wszystko resztę w Londynie odsyła carowi, żeby w jakiś sposób się uwolnić. No i wtedy wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, no też szukając zajęcia, ale też pewnie wiedząc, że musi się zgłosić, musi z czegoś żyć, tak? I wyjeżdża, tam dostaje bardzo dużą sumę pieniędzy, spędza tam pół roku, tam też sporządza ten swój sławny testament, że przekazuje połowę swojego majątku na uwolnienie niewolników, nie tylko na uwolnienie niewolników amerykańskich, czym nawet Jeffersona szokuje, no bo co innego walczyć o wolność niewolników, a co innego przeznaczyć na to pieniądze, ale nie, Kościuszko również nie tylko na uwolnienie, ale ich wykształcenie, bo wie, że nie sztuka uwolnić niewolnika, on jeszcze musi się wykształcić. Także tutaj sporządza testament. Czemu sporządza testament? Ponieważ całkiem realnie liczy się z tym, że nie dopłynie, tak samo jak omalże nie dopłynął w tamtą stronę, bo to też bardzo ciekawy fakt, jak płynie do Ameryki, jego statek się rozbija, tak? I on, i tylko on z grupą Polaków, to też jest ciekawe, że Polak zawsze sobie poradzi, na szczątkach drewnianych tego rozbitego statku dopływa cudem do pewnej wyspy na Morzu Karaibskim. Tylko oni, kilka osób, tylko Polacy się ratują, wszyscy inni giną. Później stamtąd trafia jakby okrężną drogą do Stanów Zjednoczonych. Także w ogóle, gdyby nie to cudowne ocalenie z tego statku, to w ogóle byśmy pana Kościuszkę nie poznali, tak? No ale w związku z tym już jest świadomy tego, że może zginąć, więc testament sporządza, wraca do Europy. Na szczęście się nic nie dzieje. Następnie jest taki wątek ciekawy, który tutaj się podzielę z słuchaczami, mianowicie taki, że te pieniądze lokuje w banku niejakiego Celtnera, francuskiego swojego znajomego, przyjaciela, z którym najpierw mieszka pod Paryżem, kiedy już jakby jest na politycznej emeryturze, już go nikt nie potrzebuje. I tam do końca swojego życia najpierw jest razem z tym Zeltnerem i jego rodziną we Francji, w małej miejscowości, a później razem z Zeltnerem przenoszą się i jego bankiem, bo on jest właścicielem banku, do Szwajcarii i tam umiera w 1817 roku. No ale trzeba tutaj powiedzieć taki ciekawy rys jego, że on bardzo lubił kobiety i bardzo był lubiany przez kobiety, do końca nawet już jako staruszek. No więc dlaczego on tak z tym Zeltnerem? No nie jako Zeltner, potrzebuje funduszy, ten bank jest początkujący, w związku z tym ta duża suma jest dla niego kościuszki zdeponowana tam bardzo korzystna, no ale troszeczkę przymyka oczy na to, że oficjalnie kościuszko uczy dzieci Zeltnerów, czyli pani Zeltnerowej i pana Zeltnera, no a tak naprawdę okazuje się, że jednak tam trochę romansuje, czy też mocno z tą panią Zeltnerową i w związku z tym no wszędzie, gdzie oni, także on się przenosi i do końca nie wiadomo, jak było naprawdę, czy Zeltner wiedział to, czy nie, no zapewne wszystko odbywało się jakby w miarę przyzwoicie, w związku z tym w takim układzie do końca życia. No i to życie miłosne się najpierw młodemu kościuszce nie powodzi, następnie nie ma na to czasu, bo walczy. Jest uosobieniem tej wielkiej idei wolności. No a na końcu już, kiedy go nikt nie potrzebuje, kiedy wielkie armie napoleońskie przetaczają się przez Europę, on pasjonat kowalstwa, stuka sobie puka na ogródku, robi drobne przejażdżki z ulubieńcem żebraków, ponieważ chodzi podczas tych spacerów, dzieli się tym swoim majątkiem. No i tak dożywa do końca, co jest też ciekawe, że kiedy takie wielkie wydarzenia się w Europie dzieją, to on zajmuje się wytwarzaniem rzeczy z żelaza, bo ma takie zamiłowanie. I tak właśnie umiera w 1817 roku. Thank you.
Ja bym chciała jeszcze, żebyśmy na chwilę wrócili do tego momentu, w którym była bitwa pod Maciejowicami, przegrana.
Powstanie kościuszkowskie to jest oczywiście bitwa pod Racławicami, no w zasadzie potyczka, bo to nie była duża bitwa w skali wojen napoleońskich, no ale powiedzmy, w skali tego powstania bardzo ważna, to jest najchlubniejszy moment, kiedy to rzeczywiście zwycięstwo w tej bitwie nad Rosjanami powoduje, że powstanie zaczyna się rozwijać, tak? Bo ludzie uwierzyli w to, że po pierwsze Kościuszko jest niezwyciężony, a po drugie, że warto walczyć, że są szanse. No ale później następuje kolejny pozytywny element, bo są takie trzy militarne sukcesy. Pierwszy to Racławice, drugie to insurekcja warszawska z 17 kwietnia, a trzeci to epizod wielkopolski, kiedy tam wysyła Kościuszko Dąbrowskiego, generała, i tutaj odnosi sukcesy Dąbrowski w Wielkopolsce. No ale tak naprawdę już w czerwcu pierwsza klęska pod Szczekocinami, gdzie ginie zresztą z ran Bartosz Głowacki, ten bohater spod Racławic. No i następnie Kościuszko widzi, że duża armia już rosyjska się zbliża do Warszawy. I w związku z tym jakby też jako strateg jedyne co może zrobić, no to wychodzi, postanawia nie bronić samej Warszawy, bo to by było skazane na niepowodzenie, tylko wyjść i działać szybko, niespodziewanie i próbować rozbić tą dużą armię rosyjską. Bitwa już musi już podjąć bitwę, a wie, że skazany jest w zasadzie na niepowodzenie. Rzeczywiście część tam oddziałów nie dociera, ale no niemniej jednak no nie miał za dużych szans i rzeczywiście walcząc, a miał zwyczaj taki, że walczył jednak tak samo jak pod Racławicami prowadził sam łapów do boju, tak samo tam walczył, a już chyba trochę też szukał śmierci, no bo po prostu dźgnięty tam kozackim bagnetem i dzidą i tak dalej, osuwa się i w tym momencie, oczywiście tutaj też jest ciekawe, bo jest ten mit, ale już rzeczywiście mit nieprawdziwy zupełnie, który stworzyli Prusacy, że wtedy osuwając się poprzytomny mówi finis Polonia, tak? Czyli że koniec Polski. Oczywiście nigdy czegoś takiego nie powiedział, to raczej Prusacy chcieli już zakończyć żywot Kościuszki w ten sposób, ale co ciekawe, to chciałem powiedzieć, że jak później w pamięci wizerunek Kościuszki się tworzy, to ta bitwa pod Racławicami, te rany odniesione, to jest odpowiednik jakby symbolicznej śmierci. Dlaczego? Dlatego, że pamiętamy żywoty świętych. Ten wizerunek chwalebny w pamięci Kościuszki tworzy się na zasadzie żywotu świętego, tak? W żywocie świętym były w średniowieczu dwa elementy. Najpierw chwalebne czyny pobożnych ludzi, aż do śmierci, a następnie śmierć i jeszcze bardziej chwalebne życie pośmiertne w niebie. No i tak samo tutaj problem w tym, że on nie zginął, ale tak naprawdę politycznie to Kościuszko jakby zginął w sensie takim, że już potem powstanie upada, bo powszechna rozpacz tak bardzo był utożsamiany z nadzieją, że rozpacz Polaków ogarnia i szybko to powstanie gaśnie, a z drugiej strony no tak naprawdę później już nie odgrywał żadnej politycznej roli, ale nie szkodzi właśnie, na tym polega siła tej postaci, symbolu Kościuszki, że te jego rany odniesione i jednak to jest klęska, tak? Nie szkodzi, że jest klęska, właśnie dlatego przechodzi jeszcze jakby przez kolejny etap transformacji, jeszcze bardziej chwalebny, jeszcze lepsza ta pamięć o nim jest, no bo przecież ponosi rany, cierpi. On zresztą, co ciekawe, aż tak mocno nie był ranny, natomiast wie, że w tej niewoli rosyjskiej no, grożą mu różne niebezpieczeństwa, więc w dużej mierze symuluje. Bardzo długo rany głowy i tak dalej, symuluje jakieś tam stany depresyjne i tak dalej, zdecydowanie podkreśla to, no ale był tutaj, miał tu swój cel, kierował się rozsądkiem. No w każdym razie ta klęska mu bynajmniej jako postaci w pamięci nie szkodzi, wręcz przeciwnie. I to świadczy o tym, że pomimo tego wszystkiego mechanizmu pamięci, o którym mówię, konieczności mitologizacji, pewnej roli przypadku, to wszystko nie może spowodować, że dana postać cieszy się taką popularnością przez tyle lat jak Kościuszko. Bo chodzi o to, że ta postać, czy to Kościuszko, czy Napoleon, czy Piłsudski, czyli postaci, które przeszły do legendy, a które właśnie miały w sobie to coś, co jest trudne do określenia, coś z metafizyki, co powodowało, że nawet w rozmowie z nimi człowiek, jak to profesor Odziemkowski niedawno w Warszawie powiedział a propos Piłsudskiego, że nawet jego wrogowie w rozmowie z Piłsudskim zaczynali z nim rozmawiać jako wrogowie, ale później byli tak urzeczeni jego sposobem argumentacji, jego siłą argumentacji, jego osobowością, że wychodzili i mieli poczucie, że ten człowiek ma rację, warto za nim iść, nawet wrogowie, tak? Tak samo Napoleon i tak samo Kościuszko. Było w tych postaciach coś takiego, co jest niezbędnym elementem tworzenia legendy.
Tadeusz Kościuszko był symbolem walki o wolność, nie tylko w Polsce, najpierw jeszcze w Stanach Zjednoczonych, ale podkreśla się to, że on odcinał się od rewolucji francuskiej. Nie chce takiej rewolucji, gdzie leje się krew.
Myślę, że to jest bardziej znowu wpływ czartoryskich. Powiedzmy sobie, że dla Polski ówczesnej, gdzie 10% ludzi należało do szlachty, to co się działo od 1789 roku we Francji, to był dopust Boży po prostu, to była kompletna tragedia. Absolutnie nie można było kojarzyć powstania insurekcji kościuszkowskiej z jakobinami, trzeba było natychmiast się odciąć. Stąd jego deklaracje antyradykalne, tak? Ponieważ nikt by go nie poparł. Poparli by go chłopi, no ale chłopi sami nie walczyli. Główną klasą, elitą rządzącą i tak dalej, tą, którą miała za sobą, była szlachta. Tak? W związku z tym specjalnie on mówił to wszystko, co niezależnie od swoich poglądów, co wyzbywało go i tego, co robił, analogii z jakobinami. Tymczasem, jak to pięknie opisuje w swojej książce Wieszanie Rymkiewicz, insurekcja, która rzeczywiście była wywołana, warszawska, pod przywództwem szewca Jana Kilińskiego, gdzie doszedł do głosu ten, to co się mówi brzydko, motłoch, ale to lud po prostu, no to ulica Miodowa podobno, gdzie Rosjanie szczególnie się bronili. Po 17 kwietnia jeszcze kilka dni nie można było przejść, a już tym bardziej przejechać, bo byli trup na trupie, tak? Po prostu wiele tysięcy Rosjan zginęło i później wiemy przecież to wieszanie kilku zdrajców, a potem kilku portretów, polowanie, wywieszanie, wystawianie w szubienicy przed siedzibą biskupa, który też był, że tak powiem, na tej liście zdrajców. No i to wszystko, tam też sam Kościuszko już sam chyba się wystraszył, że taka twarz insurekcji, no też mu nie odpowiadała, no bo to była jednak twarz krwawa. Dla szlachty cały czas rewolucja francuska była czymś strasznym, tak? W związku z tym insurekcja narodowo-wyzwoleńcza była dla nich do zaakceptowania, jeżeli już, to tylko jeśli podkreślało się różnice z tym, co się działo we Francji, tak? No bo żaden szlachcic na całym świecie nie mógł poprzeć rewolucji francuskiej w stylu jakobińskim z szubienicą, gilotyną z ostatniej fazy. Natomiast sam, jeszcze dodam, sam był do końca zwolennikiem i to niestety nie przysparzało mu zwolenników. Po uwolnieniu w 1800 roku wyszła książka z Janem Pawlikowskim wydana, jak Polacy mają się wybić na niepodległość. I on tam zawiera bardzo niepopularny program, w jaki sposób Polacy po trzecim rozbiorze mogą się wybić na niepodległość, odzyskać ją, tylko poprzez zbrojne powstanie ludu, tak? Na wzór amerykański. Tam gdyby prości Amerykanie nie stanęli do boju, to by nigdy nie wyzwolili się od Anglików. Po prostu to była tajemnica sukcesu Stanów Zjednoczonych, ale niestety zupełnie nie można było tego przenosić na europejskie, polskie warunki. Dlatego jak on to ogłosił, to nie tylko nikt go nie poparł, a próbował jeszcze odgrywać rolę polityczną po 1800 roku, ale nawet wszyscy się do niego odwrócili. Nagle stał się pariasem politycznym, ponieważ głosił coś, co było akurat nie w smak z przyczyn politycznych, bo nie taką wizję dalszego postępowania, dalszej działalności miała emigracja polska. No i wypadało mu właśnie tylko osiąść, przejść na tą emeryturę polityczną i zająć się kowalstwem.
Jakie były losy pamięci o Kościuszce w PRL-u? Ja jeszcze jestem z tego rocznika, gdzie obowiązkowo jechało się oglądać no wielkie dzieło do teraz, Panoramę Racławicką. I ta pamięć o Kościuszce była jednak przekazywana.
No tak, no ja jestem też tego pokolenia, można powiedzieć nieładnie, że wytworem propagandy PRL-u, bo propagandę PRL-u jak najbardziej Kościuszka akceptowała. Ale zanim, żeby nie przekazać wypaczonego obrazu tej pamięci, trzeba powiedzieć, że o takich trzech momentach kształtowania się pamięci Kościuszki najważniejszych. Pierwszym momentem był śmierć Kościuszki i jego sprowadzenie uroczystości pogrzebowe, tak? Sprowadzenie na Wawel aż do sypania kopca w 1820 roku. To był taki pierwszy moment. Drugim momentem było stulecie powstania kościuszkowskiego w 1894 roku. Moment powstania Panoramy Racławickiej, to było specjalnie związane z wystawą krajową we Lwowie i to jest moment, w którym rzeczywiście ta wiedza o czy ta pamięć Kościuszce trafia pod strzechy, tak? Ponieważ panorama Racławicką, poza tym, że oglądał cesarz austriacki, to przez pierwsze 3 miesiące obejrzał 400 tysięcy Polaków i to były wycieczki chłopów z całej Polski. Po raz pierwszy chłopi mogli obcować dziełem sztuki, no panoramę, bo taka była funkcja panoramy, to też, to powiedzmy, odpowiednika dzisiejszego filmu, tak? Ale w tym momencie on był, zaczął być popularny szerzej, nie tylko w elitach. No i trzeci moment to stulecie śmierci, 1917, kiedy już w innych warunkach, w Warszawie, nie tylko w Galicji, w atmosferze już prawie odzyskiwanej niepodległości. O ile tamte obchody we Lwowie stulecia powstania miały jakby do wewnątrz Polaków zintegrować i przygotować do tego, że kiedyś jeszcze może odzyskamy niepodległość, już niedługo jak liczono, to te drugie obchody były skierowane, komunikat z nich był skierowany na zewnątrz. Polacy mieli udowodnić, że potrafią zjednoczyć się, zmobilizować wokół postaci Kościuszki i pokazać światu, że zasługują na miano narodu, na miano państwa. Tak? W związku z tym taka była funkcja tych drugich obchodów. No ale przejdźmy do PRL-u. Także w momencie, kiedy nastaje PRL, już jest ta idea jedna, o której trzeba powiedzieć. Otóż Kościuszko jest czczony przez wiele środowisk. Tak? W czasie zaborów zarówno przez jest tym hetmanem chłopskim, tak, który jest podwaliną ludowej wersji legendy Kościuszki, a jednocześnie jest dla szlachty głównym symbolem solidaryzmu społecznego, narodowego, czyli tego, że szlachta potrafi dogadać się z chłopami i iść razem. Doświadczenia powstańcze powodowały, że jak idzie szlachta sama, nie ma szans, jak idzie sama lud, też nie ma szans. Trochę podobnie jak doświadczenia w PRL-u opozycji, tak? Jeśli było same powstanie ludowe w Poznaniu w 1956, sami robotnicy, no to zostali zdławieni, tak? Jeśli sami studenci w 1968, to nie wyszło, jeśli robotnicy w 1970 też nie wyszło. No i tak doszliśmy do idei solidarności, do tej, powiedzmy, solidaryzmu społecznego, zjednoczenia robotników i inteligencji. To taka analogia, ale w każdym razie mamy PRL i wtedy już Kościuszko również jest. Jego rola podkreślana i czczona jest i przez opozycję, i przez emigrację, i przez komunistów. Dlaczego? Robiła na ten temat badania pani profesor Szacka, badania świadomości historycznej od lat 60. i z tych badań wyszedł taki oto rezultat, że był jedyną postacią, która uosobiała, czy była wybrana przez propagandę komunistyczną jako postać pasującą do wartości sprawiedliwość społeczna. Jedyną postacią tradycji niepodległościowej, bo w jakby takim kompleksie pamięci sprawiedliwość społeczna były takie postacie jak Świerczewski, Waryński i tak dalej, Nowotko, któż o nich dzisiaj pamięta. Na szczęście nigdy nawet w okresie stalinizmu one nie przebiły się do szerzej, mimo ogromnej ilości propagandy. Ale komuniści też głupi nie byli, postanowili wybrać sobie Kościuszkę. Dlaczego? Dlatego, że Uniwersytet Połaniecki, dlatego, że lud, że chłopi, bo propaganda PRL-u, polityka historyczna PRL-u polegała na tym, że z jednej strony jest idea, że wszystko zaczyna się po II wojnie światowej. Najlepiej nie mówić o tym, co było wcześniej, no bo II Rzeczpospolita to klęska, to faszyzm i tak dalej, Polski oczywiście. I było korzystnie zacząć historię w ogóle od 1945 roku, no ale Polacy jednak przywiązani do tradycji są, no w związku z tym, co robimy z dawniejszą tradycją, historią, preparujemy ją, tak? Dlatego PRL propagował powstanie ludowe, powstanie chochołowskie, powstanie Janosika i te wszystkie postaci Kostka Napierskiego, Ludwika Waryńskiego, czyli tradycji tej ludowej, chłopskiej, powstań buntów właściwie chłopskich i robotniczych, które następowały, owszem, ale no, nikt wcześniej o Kostce Napierskim nie słyszał, tak? No, ale komuniści zadbali, żeby była to jakby presupozycja tego, co komuniści, później światli komuniści prowadzili wreszcie z sukcesem w Polsce, czyli dyktatury proletariatu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to były wypreparowane, bo polityka historyczna komunistów była trochę skuteczna, trochę nieskuteczna, ale na pewno bardzo przemyślana. No i właśnie Kościuszko odgrywał tam doskonałą rolę, był niezbędny do tego, żeby w ogóle jakiś sukces ta propaganda odnosiła, więc był też wypreparowany w ten sposób, że był przywódcą ludów, tylko ta ludowa legenda. Zresztą komuniści sobie bardzo szybko, bo w 1945, jak doszli do władzy, umacniali tę władzę, zdobywali ją, więc wtedy bez jakichś ukłonów w kierunku tradycji niepodległościowej w ogóle by nie mieli szans. Tak? W związku z czym przez 2-3 lata udawali, że biorą udział w mszach, że są obchody 3 maja, bo pierwsze były, szanowny Bierut klękał na mszy świętej. Tak? Oczywiście tak długo, aż nie zdobyli pełni władzy, nie umocnili ją i później już nastał stalinizm i pokazali właściwą, prawdziwą twarz. Ale Kościuszko do końca był jakby taką ludzką twarzą tej idei socjalistycznej, no a nie było to nic takiego sprzecznego z tradycją niepodległościową, bo cały czas ta pamięć o Kościuszce trwała. Mój dziadek zmarł w 1991 roku, jeszcze zdążył mi jako dziecko odśpiewać piosenkę Bartoszu, Bartoszu i to było to, czego on się uczył w II Rzeczpospolitej. Przecież Kościuszko to był jeden z pierwszych wielkich statków, tak, promów do Stanów Zjednoczonych, później był Batory, ale pierwszy to był Kościuszko właśnie. Niebywale ta legenda II Rzeczpospolitej i Kościuszki propagowana, tak? Nie było to tak bardzo sprzeczne, co robili komuniści. Oni mieli swój obraz Kościuszki jako tego, który prowadził chłopów, może nie chłopów, ale lud na arenę historii Polski. To była w dużej mierze prawda, ale wykorzystywali go do swoich celów. Natomiast ten jakby spreparowany wizerunek politycznie Kościuszki nie zderzał się, tylko uzupełniał się z wizerunkiem pamięci społecznej. No i to powodowało, że aż do roku, do lat 88 w tych badaniach świadomości historycznej najbardziej popularną postacią zdecydowanie był Tadeusz Kościuszko. Później stracił ją na rzecz Piłsudskiego w latach 80, jak już było blisko przełomu, a w tej chwili jest na trzecim miejscu, na pierwszym jest Jan Paweł II, na drugim Piłsudski, na trzecim Kościuszko z wskaźnikiem koło tam 20 paru %, jest to i tak duży procent, no ale kiedyś był popularny dla 60, potem 45%, także to są nieporównywalne liczby. To nie znaczy, że Kościuszko już teraz nie jest potrzebny, wręcz przeciwnie. To tylko znaczy, że są inne postaci, no bo trudno, żeby miał dużą konkurencję Piłsudski, potem Jan Paweł II. Miałem przyjemność w zeszłym roku, w październiku, dokładnie rok temu, brać udział w takim panelu z udziałem profesora Rokosza, prezesa Kopca Kościuszki i profesora Chwalby. I tam na ten wykład otwarty w Muzeum Historii Krakowa przyszło 146 osób, bo policzyłem na 150 osób. Po prostu wyobraziłem sobie, jak to w Poznaniu, nawet w Warszawie, jest to liczba nieosiągalna. To tylko w Krakowie i tylko o Kościuszce gromadzi się cała sala na niewinną debatę. Fenomen Kościuszki według mnie, co zawsze powtarzam, polega na tym, że on jest trochę taką postacią spiżową. On jest uosobieniem wolności, uczciwości, bezinteresowności, walki. Absolutnie nigdy w życiu nie dbał o swoje, tak, zawsze przedkładał dobro ogółu nad dobrem swoim. I to są idee, to są wartości, które tak naprawdę, mimo naszego życia materialnego, że pieniądze najważniejsze, że walka o władzę i tak dalej, tak naprawdę, czy to młode pokolenie, czy starsze pokolenie, tak naprawdę tęsknimy za tymi wartościami, bo taka jest natura ludzka, bo to są wartości uniwersalne. I tak naprawdę im mniej świat przypomina świat, w którym był Kościuszko i świat wyznawanych przez niego ideałów, tym bardziej wierzymy w Kościuszkę jako w postać, która jest postacią świetlaną, ale wciąż nam potrzebną, nie tyle w sensie takim, żeby on ożył i teraz z nami był, tylko w sensie takim, że trudno nam się rozstać z tą wizją świata, jednak w którym jest możliwa uczciwość, bezinteresowność i bardzo dobrze. I właśnie na tym, wydaje mi się, polega ta siła tej postaci i aktualność tej postaci dzisiaj. Myślę, że jest nadal aktualny właśnie dlatego przez to przesłanie, jakie ze sobą niesie w nas, każdym Polaku na pewno tkwi tęsknota za takimi wartościami, które uosabia właśnie naczelnik Kościuszko.
Kończąc, już wypada sobie życzyć, żeby na takie spotkanie jak w Krakowie dotyczące Kościuszki w Poznaniu też była frekwencja około 200, już zaokrąglimy tak grubo, osobowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w historii, jakiej nie znacie, był profesor Bartosz Korzeniewski. Dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.